Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Stolica Apostolska przedstawiła dziś dokument roboczy Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji. Po wiadomościach watykańskich posłuchamy drugiej części wywiadu z Wojciechem Kilarem. Kompozytor opowie o twórczości przyjaciela Henryka Mikołaja Góreckiego. Na wtorkowy program zaprasza ksiądz Weren Wąsik.
Benedykt XVI odwiedzi ofiarnię dawnego trzęsienia ziemi w północnych Włoszech. Poleci tam helikopterem w przyszły wtorek rano. Będzie to krótka, niespełna dwugodzinna wizyta. Papież uda się do tak zwanej strefy czerwonej, czyli najbardziej poszkodowanej wskutek wstrząsów. Odwiedzi kościół świętej Katarzyny w Rovereto di Novi, gdzie pod gruzami świątyni zginął tamtejszy proboszcz ksiądz Ivan Martini. W tej samej miejscowości Benedykt XVI spotka się również z przedstawicielami poszkodowanych, ratowników oraz władz regionu. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 13 Ojciec Święty ma powrócić do Watykanu.
Wiadomo już, czym będą zajmować się uczestnicy najbliższego synodu biskupów poświęconego nowej ewangelizacji. Dziś opublikowano Instrumentum Laboris, dokument, który będzie stanowił podstawę do synodalnej debaty. Doprecyzowano w nim pojęcie nowej ewangelizacji. Dotyczy ona w pierwszym rzędzie świata zachodniego, który odpadł od wiary. Nowa ewangelizacja nie może się ograniczyć jedynie do uaktualniania niektórych praktyk duszpasterskich, lecz przeciwnie, wymaga dogłębnego zrozumienia przyczyn, które sprawiły, że chrześcijański Zachód znalazł się w takiej sytuacji. Ma przywrócić kościołom o pradawnej historii nową jakość wiary, a ludziom Zachodu pomóc wyjść z wewnętrznej pustyni, by znów odważyli się postawić pytanie o Boga, czytamy w watykańskim dokumencie.
Instrumentum Laboris zaznacza jednak, że w takim geograficznym ograniczeniu tego problemu nie chodzi o wyłączność, lecz o przykład. Traktuje ono Zachód bardziej jako przykład niż jako jedyny cel wszelkiej nowej ewangelizacji. W rzeczywistości bowiem, jak zauważa arcybiskup Nikola Eterowicz, sekretarz generalny synodu, nowej ewangelizacji potrzebuje dziś cały Kościół.
Kościół jako całość, otwierając się na Ducha Świętego, musi ożywić swe zwyczajne duszpasterstwo. Nowa ewangelizacja skierowana jest w szczególności do tych, którzy zostali ochrzczeni, lecz nie dość zewangelizowani, czyli do tych, którzy oddalili się od Kościoła. Nowa ewangelizacja ma dotrzeć właśnie do nich, by odkryli na nowo aktualność Ewangelii, piękno Jezusa Chrystusa. To z kolei przyczyni się do nowego dynamizmu misyjnego nie tylko w odniesieniu do dalekich krajów misyjnych, ale również naszych krajów zachodnich, ponieważ na skutek globalizacji i migracji również pośród nas jest wielu niechrześcijan. Mają oni prawo poznać Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze słowo, a my mamy obowiązek głosić im dobrą nowinę, pokazywać, że bycie chrześcijaninem przemienia nasze życie, daje nam nadzieję i radość, którą chcemy dzielić się z naszymi braćmi.
Henryk Mikołaj Górecki. Kompozytor poszukujący sakrum.
Z Wojciechem Kilarem rozmawia ksiądz Seweryn Wąsik.
Przesłaniem też muzyki sakralnej, jeżeli możemy powiedzieć, że trzecia symfonia jest muzyką sakralną, jest przemiana ludzkiego serca. Słuchając jego utworów, nie tylko trzeciej symfonii, wiele osób jest trawionych tą muzyką, jest dotykanych tak głęboko, że oni nie wiedzą, że takie pokłady były w ich sercu. Jak to można opisać, jak kompozytorzy to przeżywają?
To jest w ogóle cecha muzyki. To jest pewna taka nasza siła. Znaczy siła wynikająca nie z tego, że my jesteśmy tam Kowalski czy Wiśniewski, tylko z samej materii muzycznej, że żeby odebrać na przykład poezję, żeby odebrać malarstwo, żeby odebrać rzeźbę, to trzeba jednak jakiegoś pewnego wysiłku własnego. Natomiast muzyka ma taką trochę, ja nie wiem, może to jest ryzykowne, że ja sobie mówię, że ona ma takie trochę fizyczne oddziaływanie, bo dźwięk oddziałuje na nas po prostu fizycznie. Więc wydaje mi się, że siła muzyki polega na tym, że ona nie pozwala nas od siebie oderwać i że ona działa na naszą fizyczność, nie wiem, na nasze, nie znam się na anatomii człowieka. I to jakiś lekarz mógłby powiedzieć właściwie, na co muzyka wpływa, na jakie komórki mózgu. No ja po prostu mówiąc na to symboliczne serce. Więc muzyka ta ma pewną siłę, no zwłaszcza, że bardzo często słuchamy jej na salach koncertowych. Poddajemy się temu strumieniowi dźwięku, który płynie z estrady i który nas niejako zniewala. Także muzyka jest środkiem bardzo niebezpiecznym poza tym. W rękach, powiedzmy, mówię tutaj o muzyce, no nie tej wyższego rzędu. To jest też niebezpieczeństwo tej muzyki, znaczy niebezpieczeństwo tych niektórych odmian, nazwijmy ją muzyki rockowej i tak dalej, która wprawia w jakieś takie transy plus narkotyki, które doprowadza do, no po prostu do złego, używając patetycznie tego starego, dobrego słowa. Także ta muzyka jakaś taka właśnie typu techno czy metal, która zresztą często bywa zaopatrzona w teksty różne, niekoniecznie uszlachetniające człowieka. Także jest też to złe działanie muzyki.
Czy może być muzyka sakralna, metalowa?
Mnie trudno jest mówić, bo ja się na tej muzyce takiej psychodelicznej, muzyce rockowej, muzyce techno, ja się na tym nie znam, no nie wiem, nie słucham tego. Po prostu wydaje mi się, że tamto działanie jest troszkę działaniem takim powierzchownym, przemijającym i że ten właśnie odbiór przez niektórych trzeciej symfonii Góreckiego jako muzyki takiej transowej jakby pozbawia ją pewnych wartości, a ta muzyka właśnie, nazwijmy ją rockowa, ona ma tylko to działanie właśnie transowe i czy można temu przypisać, no nie wiem, to jest jakiś osobny problem. Ja musiałbym, być może młody, tak jak ci, którzy tej muzyki słuchają, młodzi, może wtedy bym wiedział, że po wysłuchaniu jakiegoś utworu zrobiłem się bardziej pobożny. Ja tak troszkę to omijam, ale w gruncie rzeczy to jestem troszkę przeciw. Uważam, że trwalsze jest to działanie trzeciej symfonii Góreckiego niż nawet najpoczciwszego, najszlachetniejszej intencji mającego zespołu tam gitarowego, jakiegoś brzdąkający w kościele nabożne teksty. Zresztą tak, no jak słucham, to takie jest troszkę ta muzyka, która usiłuje tak być trochę taka podmłodzieża, trochę religijna, że jest strasznie mało, nawet powiedziałbym, ja czasem słucham, na przykład słuchając Radia Maryja na przykład, tam jest sporo takiej muzyki pokazywanej, tej właśnie, która ma niejako ułatwiony sposób dotrzeć do ludzi, do młodzieży, głównie poprzez teksty świątobliwe. I to troszkę tak, jak tak pasuje dla mnie, jak mówiąc, jak piernik do wiatraka, jedno do drugiego. Ani ta muzyka troszkę jest złagodzona, czyli przestaje być tą muzyką, która naturalnie powstaje taką. I te teksty takie też są troszkę, nie są wysokiej rangi poezją. To jest taka troszkę przeciętność. Może to działa. Jeśli działa, no to daj Boże, to poddaje się i wycofuje swoją krytykę tego.
Często się mówi, że od kilku wieków Kościół i artyści rozeszli się. Że Jan Paweł II jeszcze pisał listy do artystów, ale często mówiono, że to są już dwa światy, które nie potrafią ze sobą dialogować. Henryk Mikołaj Górecki i jego twórczość jest jakby zaprzeczeniem temu. On potrafił być w kościele, wierzyć i pisać teksty, które pociągały innych do wiary. Co pan sądzi o tym związku artystów z kościołem?
On jest nierozerwalny, on będzie wieczny, dlatego że też w sposób taki, że nawet niewierzący głęboko pisują różne utwory religijne, pisują magnifikaty, tedeum i tak dalej. Dlatego, że to pociąga niesłychanie. Ja pamiętam taki mój pobyt, nasz pobyt z żoną moją świętej pamięci w Moskwie. Otworzyliśmy rano telewizor, no i widzimy audycję jakąś tam właśnie, w której mówi pan, że tam jakaś muzyka była, czy jakieś wnętrza, czy architektura, już nie pamiętam co, mówi coś sakralnego. Mówi, że no oczywiście Boga nie ma, no to wiadomo, prawda, to wszyscy wiedzą, to jest wymysł, prawda, i tak dalej, to jest mit i tak dalej. Ale te stroje, ta architektura, ta muzyka, to jest piękne, to jest bardzo piękne. Może się niektórzy przy tym nawracają, którzy piszą świątobliwą muzykę, czy malują świątobliwe obrazy, czy budują kościoły, że być może przy tym się nawracają, ale ja myślę, że to, co stworzył Kościół, Co ja zresztą uważam, jeżeli ktoś potrzebuje tak zwanych dowodów na istnienie Boga, to one są dowodami na istnienie Boga. To są katedry, to jest muzyka Bacha, to jest malarstwo wielkie. To jest między innymi muzyka Góreckiego. To jest dowód na istnienie Boga. Ja myślę, że nikt nie ulegnie temu, żeby właśnie wpisać muzykę, chociażby do tekstu. To będzie zawsze pociągać. Ja za mało znam historię. Ja myślę, że to jest trochę prawo wahadła, że to się tak trochę odbiło w jedną stronę i że to musi wrócić. To musi wrócić, bo widzimy, co się dzieje ze światem właśnie pozbawionym religii, pozbawionym wiary.
Czyli dowodem na istnienie Boga jest piękna muzyka. Co musi w swoim życiu zrobić kompozytor, żeby napisać kilka takich utworów jak Henryk Mikołaj Górecki?
Być góreckim, urodzić się góreckim. Tak to jest niestety, to jest okrucieństwo. Są tacy, którzy się rodzą z tym, dla nich to jest oczywiste. No i są tacy, którzy będą się starać, uczyć, pisać. Będą mądrzy, będą wszystko wiedzieli o muzyce, no ale kiedy Duch Święty na nich nie wstąpi, to daremne ich próby. No to jest banalna odpowiedź, ale no taka jest prawda. Ja przy okazji Góreckiego chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że to jest odejście, mówię to troszkę w imieniu swoim też i kolegów, niektórzy też pewno to tak odebrali jak ja, że my żałujemy strasznie, płakujemy, żałujemy odejście Henryka, ale też czujemy, że to taki jest troszkę koniec naszej epoki, naszej generacji, tej bardzo szczególnej, która jeszcze zahaczyła o tą Polskę przedwojenną, która przeżyła wojnę, która tak jak ja przeżyła i komunizm we Lwowie i potem faszyzm w tymże Lwowie. To takie szczególne pokolenie właśnie doświadczone i ja myślę, że to też spowodowało właśnie taki piękny rozwój muzyki polskiej po wojnie, że to nasze pokolenie, no tych, którzy gdzieś tak dzisiaj są około 80 powiedzmy, no tak jak właśnie świętej pamięci Henryk, które jak mówię zahaczyło o dawną Polskę niepodległą, przeżyło okupację, przeżyło wojnę. No właśnie dlatego pisuję taką muzykę, która nie jest tylko czystą muzyką, wyłącznie estetyczną, wyłącznie piękną, sycącą się własnym pięknem, strukturą, konstrukcją i tak dalej, tylko że jest w niej coś takiego bardzo, w naszym wypadku właśnie, no powiedziałbym, narodowego, patriotycznego, religijnego. I że wraz z Góreckim, no to tak, jak to mówią, z naszej półki biorą. Już niektórzy odeszli, odszedł Henryk teraz. Już tak czujemy, że to jest odejście tej naszej potwornie zresztą szczęśliwej generacji, bo przeżyliśmy rzeczy straszne, niektórzy, ale przeżyliśmy znowu wolną Polskę i przeżyliśmy pontyfikat Jana Pawła II. Jeszcze też odchodzi jedno, jeśli wolno przy tej okazji powiedzieć, tak jak powiedzmy w okresie Karol Szymanowski. Kompozytor, który tak drogi Henrykowi, jak i mnie. Zresztą łączyło nas w Podhale, to zamiłowanie do muzyki góralskiej, umiłowanie tej muzyki, wpływy jej w jego twórczości, w mojej. Ale to tak, przepraszam, bo przez chwilę o sobie powiedziałem. Ale chcę powiedzieć, że to jest też koniec tej epoki Zakopanego, tej atmosfery tych czasów. Tak jak wraz ze śmiercią Szymanowskiego skończyła się ta epoka właśnie willi Atma, w której on mieszkał i tego całego ruchu artystycznego wokół właśnie Zakopanego. Tak teraz właśnie z odejściem Henryka, a przedtem odejściem kilku właśnie osób z tego źródła właściwie naszej muzyki, niektórych z nas, którym było Podhale, że to się skończyło. Niedawno odszedł w dramatycznych zupełnie okolicznościach nasz przyjaciel, wspaniały śpiewak Andrzej Bachleda-Curuś. Zresztą dramatyczne, potwornie okoliczności. Kilkanaście godzin po śmierci swojego syna zmarł Bachleda. Zmarła Bachledowa. Dlaczego mówię o nich? Bo ten dom był takim miejscem, w którym myśmy się spotykali. Tam bywał Henryk, tam bywałem ja. Każdy nasz pobyt z Zakopanem to były posiady właśnie u Bachledów. Tam przychodzili dyrygenci, tam przychodzili literaci, przychodzili reżyserzy. To były takie Ateny polskie właśnie, zwłaszcza ten dom Bachledów, Villa Atma, ta po Szymanowskim. To się skończyło. Niewiele już bardzo zostało. I dla mnie to też jest taki powiew wieczności, że odchodzimy. W gruncie rzeczy w tej chwili dom Bachledów zniknął. Zmarła Maryna Bachledowa, zmarł Jędrek, zmarł jego syn. jeden z dwóch synów. No ale już dla mnie też to Zakopane przestało istnieć. Także odchodzi wraz z Henrykiem, to jest taki schyłek, jak mówię, tego pokolenia, które naprawdę przeżyło jakby całą historię Polski właściwie w skrócie. Widziało rzeczy straszne. Nawet jako dzieci jeszcze widzieliśmy rzeczy straszne. Widzieliśmy śmierć, widzieliśmy trupy, widzieliśmy. Wiemy coś o Holokauście i tak dalej. Wiem, że się spotkamy. Także myślę, że o Henryku też mogę to powiedzieć, że on no, cierpiał. Cierpiał i że jest wolny od tych cierpień, jest już szczęśliwy. No i że się spotkamy.
Odpowiedzią waszego pokolenia, które rzeczywiście dotknęło tajemnicy zła, jest jednak odpowiedź wiary. Tak jak wiele osób, wiele milionów osób straciło wiarę, widząc hitleryzm, widząc komunizm, jednak wasze pokolenie artystyczne odpowiada wierze.
Tego problemu nie miałem nigdy, więc jakoś nigdy się nie obrażałem na Pana Boga. Miałem okres taki może obojętnawy, chociaż nie, ja bym go nazwał obojętnawym takim w stosunku do Kościoła. Znaczy tak sobie to troszkę swobodnie traktowałem. Pójdę, nie pójdę. Najlepiej się sam czuję w Kościele, co tam będę chodził. Ale miałem też tych darów Ducha Świętego, to na pewno miałem jeden. To miałem bojaźń Bożą. Może to trochę było takie, no, że się bałem. No ale skoro się bałem, to znaczy, że wierzyłem w Niego. Zresztą to w ogóle tych dowodów na istnienie Boga jest, na przykład ja myślę, że ci ateiści są tak potwornie zażarci, no, że jednak ten Bóg jest, że oni tak strasznie go boją, że tak muszą z nim walczyć tak straszliwie, prawda? Muszą go tak opluwać. No, gdyby on nie istniał, no, to nie byłoby z kim walczyć, nie byłoby kogo opluwać, nie miałoby dokonywać jakichś gestów przeciwko Bogu, skoro go nie ma. To skoro go nie ma, no to co się miotasz, kochany czy kochana, prawda?
Czy trudno jest być teraz kompozytorem o jasno zadeklarowanym swoim takim profilu chrześcijańskim? Mówię o Polsce, o Europie Zachodniej, o Stanach Zjednoczonych. Skąd dostaje pan zamówienia?
Nie, wręcz przeciwnie. Ja myślę, że nawet w tych krajach, które... Ja czasem słucham radia francuskiego, niemieckiego. Tam się znacznie częściej pojawiają wiadomości o tym, co Benedykt XVI robi. Znacznie częściej niż u nas, oczywiście poza Radiem Maryja, po rozgłośniami katolickimi, ale w normalnych dziennikach niemieckich czy francuskich to są jakieś informacje, że tu pielgrzymka, tam święto, tam papież. Także to nie. Skąd? Mi się wydaje, że to budzi szacunek. U tych nawet niewierzących.
Jednym z utworów jest Tutus Henryka Góreckiego i myślę, że wiele innych. On jednak w tym czasie komunizmu potrzebował pocieszenia i takim pocieszeniem był ten pontyfikat. Czy on się jakoś zaznaczył jeszcze inaczej w życiu Góreckiego?
No myślę, że tak jak w życiu wielu z nas, no z jakimiś osobistymi kontaktami z papieżem, to znaczy no możnością napisania utworu, którego on posłucha. No wszyscy, którzy się z nim zetknęli, no a my szczególnie, którzy mieliśmy to szczęście, że był, no, że poświęcił swój czas, tak drogi dla Kościoła, drogi dla świata. Zwłaszcza, że on tak połączył jakby ten jeszcze kardynała Wojtyłę, bo zamówienie na Beatus Vir przyszło od kardynała Wojtyły, a wykonane zostało już przed papieżem. Także Górecki jest takim jakby łącznikiem.
Wywiad z Wojciechem Kilarem kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.